Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Katarzyny Bereniki Miszczuk zatytułowanej Ja Cię kocham, a Ty miau? Czyta Leszek Filipowicz. Najmarniejszy kot jest arcydziełem Leonardo da Vinci. Moim kotom, kotce Miszy i kocurowi Susiemu, dziękuję wam za mruczenie i przytulanie. Zniszczone meble i biegi o 4 rano moglibyście sobie darować. Wstęp. Jak to mówią, nie ma róży bez kolców. Dość boleśnie się o tym przekonałem podczas wspinaczki po starej pergoli przymocowanej do równie wiekowego budynku. Bez względu na to, jak romantyczne jest zakradanie się do ukochanej po ścianie domu, to chyba jednak nie zostanę fanem tego sposobu na zdobycie kobiecego serca. Mam wrażenie, że kolce wbiły mi się w każdy kawałek ciała. Nawet na moim nosie czerwieniła się kropla krwi. Na szczęście okno jadalni na pierwszym piętrze było ciągle otwarte. Wspiąłem się na parapet i zeskoczyłem na zimne, marmurowe płytki. Wreszcie! Strasznie zmarzłem. Nie mogłem się doczekać, kiedy wsunę się pod kołdrę i przytulę do rozgrzanego od snu ciała mojej Ali. Rozejrzałem się czujnie dookoła, ale nigdzie nie dostrzegłem żadnego ruchu. Wolałbym, żeby ten stary zgret, pan Stefan, nie nakrył mnie, kiedy szwendam się po ciemku. Jana też wolałbym nie spotkać. Powoli ruszyłem w stronę korytarza prowadzącego do skrzydła z sypialniami dla gości. Już miałem otrzeć krople krwi z własnego nosa, kiedy poczułem metaliczny, dość nieprzyjemny zapach. Krew, ale zdecydowanie nie moja. Wycofałem się z korytarza i wróciłem do niewielkiej jadalni. Czyżby to znowu ten idiota, znaczy Konrad, malował przy użyciu świńskiej krwi? Ja naprawdę lubię malarstwo i przeważnie przemawia do mnie nawet sztuka współczesna, ale tych jego śmierdzących bohomazów w ogóle nie rozumiem. Stanąłem przy długim stole przykrytym śnieżno-białym obrusem. To tutaj codziennie jedliśmy długie i nudne posiłki. Przystanąłem niepewny, co powinienem teraz zrobić. Byłem tak zaaferowany udaną wspinaczką, że wcześniej go minąłem. Leżał tak cicho. A kto? Konrad oczywiście. On jeden umiał zawsze popsuć każdą zabawę. Nawet moją nocną wspinaczkę musiał skazić swoją cuchnącą obecnością. Jedyna korzyść z tego taka, że nikomu więcej nie pomiesza szyków swoim zachowaniem. Z tą myślą zostawiłem Konrada leżącego w kałuży krwi. Tym razem jednak nie była to wołowa krew, a jego własna. Podejrzewam, że jej źródłem był srebrny nóż do listów wbity pomiędzy jego żebra. Ale kto by się tym przejmował? Rozdział pierwszy. Fortuna kotem się toczy. Miesiąc wcześniej. Przeciągnąłem się, by rozluźnić mięśnie spięte po całej nocy igraszek. Pościel zaszeleściła cicho pod moim ciężarem. — Och, już się obudziłeś, śpiochu? — uchyliłem powieki. Moja ukochana stała przy szeroko otwartych drzwiach szafy. Miała na sobie tylko skąpą, koronkową bieliznę. Przykładała do ciała wieszak, na którym powiewała jedwabna czerwona sukienka. Odwróciła się do lustra i skrzywiła na swój widok. — Nie... Chyba nie. Zaraz się pogniecie, mruknęła. Położyłem głowę na poduszce i przyglądałem się jej pobłażliwie. Dla mnie zawsze była piękna, zwłaszcza rano, kiedy włosy ciągle miała splątane po nocy, a jej skóra pachniała snem. Już chciałem powiedzieć, że kocham ją taką jak teraz, rozczochraną, bez makijażu i zasłony z perfum, ale wybiegła z pokoju na dźwięk ekspresu do kawy. Maszyna dała znać, że jej ulubiony napój jest gotowy. Ala nie mogła żyć bez kawy. Każdy dzień zaczynała od filiżanki espresso. W ciągu dnia wypijała kilka kubków, ale już cappuccino z białą pianką. I ja kawy nie lubiłem, ale gdy moja piękna nie patrzyła, czasami upijałem trochę mlecznej piany. Otworzyłem oczy, gdy dotarł do mnie zapach espresso. Postawiła filiżankę na szafce nocnej i cmoknęła mnie w czubek głowy. Idę pod prysznic. Oznajmiła i zniknęła za drzwiami. A idź!
Ja się jeszcze troszkę zdrzemnę.
A w końcu dzisiaj nigdzie nam się nie śpieszy. Do wieczornej randki pozostało dużo czasu. Równie dobrze cały dzień mogę spędzić w łóżku. Szkoda tylko, że znowu nie zdążyłem ci powiedzieć, jak bardzo cię kocham. Nawet nie wiem, kiedy zasnąłem. Musiałem spać długo, bo gdy otworzyłem oczy, Ala ponownie stała przed otwartą szafą. Tym razem jej skóra pachniała kwiatowym płynem do kąpieli, a wilgotne włosy w kolorze słomy spływały falami na nagie plecy. Zerknąłem na jej nogi. Nie lubiła ich. Uważała, że są niezgrabne i często nosiła długie spódnice albo spodnie o szerokich nogawkach. Ja się z nią nie zgadzałem. Uwielbiałem jej łydki. Czasami, kiedy po prysznicu kładła się jeszcze do łóżka, suwałem się w dół i podgryzałem wilgotną skórę tuż nad kostką. Zawsze wtedy Ala chichotała jak szalona. Chyba to lubiła. — Co sądzisz, ta może być? — zapytała.
Powiew wiatru wpadający przez uchylone okno uniósł zielony materiał w kwiaty. Sukienka była wyjątkowo pstrokata. Ta akurat nigdy mi się nie podobała. Można było dostać od niej oczopląsu.
— Miau! — odpowiedziałem neutralnym tonem. Niech sama zdecyduje, jak zinterpretować moje słowa.
— Czyżby ci się nie podobała, koteczku? — westchnęła.
— No, o, proszę, prawidłowo zrozumiała mój miauk. Rzadko jej się to zdarzało, nad czym bardzo ubolewam. Chyba, że zwykle rozumiała moje intencje, a tylko z jakiegoś nieznanego mi powodu udawała, że nie wie, o co chodzi. Oj, ty mój kocie niecnocie! Poklepała mnie po głowie i wróciła do szafy. Kolejne elementy garderoby zaczęły lądować na podłodze. Szczerze mówiąc, to nie rozumiem całej tej idei noszenia szmatek. Strasznie dużo z tym zachodu. Współczuję ludziom ich nagiej skóry. W ogóle nie są przystosowani do życia. Nie to, co koty. Irytacja mojej ukochanej sięgała już zenitu. Wyglądała, jakby zamierzała zrównać szafę z ziemią. Zupełnie jak gdyby mebel był winny tego, że ona nie ma się w co ubrać. Ale zazwyczaj nie przejmuje się ubiorem. Nie ma też takiej potrzeby, bo jest jej pięknie we wszystkim. Nawet w szarej bluzie i lekko zmechaconych leginsach, w których chodzi na co dzień po domu. Dzisiaj jednak bardzo stresowała się swoim wyglądem, a raczej tym, żeby jak najlepiej zaprezentować się wieczorem. A wiem dlaczego. A? Przychodzi on, jej chłopak, Witek. Ach, jak ja go nie cierpiałem. Nie mogłem patrzeć na tę jego pewną siebie minę i schludne, odprasowane podkoszulki. Traktował moją ukochaną panią, jakby była jego własnością. Stale jej mówił, co ma robić. Często komentował, i to złośliwie, jej strój lub makijaż, czego kompletnie nie rozumiałem, bo Ala jest przecież niezwykle piękna. Poza tym prawie nigdzie jej nie zabierał, tylko ciągle wpraszał się do naszego domu, ponieważ, jak sam twierdził, najbardziej lubi domowe jedzenie. Jeśli chcecie znać moje zdanie, to on po prostu był skąpy. Nie polubiliśmy się od pierwszego spotkania. W którymś momencie oświadczył nawet bezczelnie mojej ukochanej, że powinna mnie oddać.
I na dodatek chciałbym podkreślić, zrobił to w mojej obecności. Jak on śmiał! A potem jeszcze miał czelność się zdziwić, że nasikałem mu do butów. Przyznaję, było to wyjątkowo szczeniackie zachowanie, niegodne 7-letniego dojrzałego kocura. Trochę się wstydziłem przed moją ukochaną, ale nie żałuję. Wspomnienie jego miny, gdy włożył stopę do mokrego buta, do dzisiaj poprawia mi humor. Kolejna sukienka Ali wylądowała na podłodze.
Ziemnąłem. Dobrze, nic tu po mnie.
Obserwowanie, jak grzebie w tych szmatkach, było wyjątkowo nudne. A czas na obchód po mieszkaniu. Niestety, nasze włości nie były zbyt rozległe, przez co moje codzienne spacery należały raczej do krótkich. Cóż, nie było się czym chwalić. Raptem dwa pokoje i kuchnia. No, ale czego mogliśmy więcej oczekiwać? Nie byliśmy bogaci. Moja ukochana zajmowała się zawodowo malarstwem i rysunkiem, a dokładniej ilustrowała książki dla dzieci. Ja wszystko rozumiem. Wiem, że to artystyczne zajęcie godne płci pięknej. Całkowicie to pochwalam. Poza tym uwielbiam leżeć na parapecie i patrzeć, jak spod jej ręki wychodzi nagle prawdziwa sztuka. A chociaż było to cudowne, nie zapewniało nam zbyt wielu funduszy. Szkoda. W końcu należało nam się to, co najlepsze. A co to takiego? Jakiś interesujący zapach. Nie czułem go wcześniej. Wskoczyłem na szafkę koło drzwi. Wśród kilkunastu przesyłek, które wczoraj moja piękna wyciągnęła ze skrzynki, znajdowała się jedna wyjątkowo interesująca. Zrzuciłem pozostałe na podłogę i skupiłem się na tej tajemniczej w kopercie z beżowego grubego papieru. Drogiego papieru, na moje kocie oko czerpanego. Wiem, co mówię, mam nosa do luksusu. Tak, zdecydowanie wygląda obiecująco już na pierwszy węch. Nie dość, że papier jest kosztowny, to jeszcze czuję pod spodem prawdziwy atrament, a nie jakiś tam zwykły tusz z drukarki. Co też to może być? Mam nadzieję, że moja opiekunka szybko otworzy tę kopertę. Jestem dobrych myśli. Usiadłem na szafce i postanowiłem zaczekać, aż moja ukochana będzie tędy przechodziła. Na szczęście szybko wyskoczyła z łazienki i przemknęła obok. Zamiałczałem, żeby dać jej znać, że znalazłem coś interesującego. — Co tam, mój drogi lordzie? — zapytała. — A, tak, nie przesłyszeliście się. Nazywam się Lord. Wywodzę się ze znamienitej rodziny kotów brytyjskich. Teraz to już chyba jasne, dlaczego tak ubolewam nad metrażem, w którym przyszło nam żyć z Alą. W końcu moi przodkowie przywykli raczej do życia w pałacach, a nie do klitek w blokach. Posiadam doskonały rodowód. Wśród moich bliskich były nawet koty, które wygrywały konkursy piękności. Miałknąłem raz jeszcze, żeby nie miała wątpliwości, iż naprawdę chcę jej o czymś ważnym powiedzieć. Poklepała mnie po głowie. Na jej twarzy pojawił się grymas dezaprobaty. Och, lordzie, znowu nabałaganiłeś. Z westchnięciem schyliła się po zrzucone przeze mnie koperty i odłożyła je na miejsce, przykrywając tę, którą chciałem jej pokazać. Poczułem, jak ogarnia mnie irytacja. Nie o to mi przecież chodziło. Idę na zakupy, zakomunikowała Ala, wkładając buty. A ty, bądź grzeczny, masz jedzenie w miseczce. Ja wrócę za kilka godzin. No, chyba że wcześniej uda mi się znaleźć sukienkę, która zachwyci Witka. Jej mina sugerowała, że raczej szczerze w to wątpi. Parsknąłem zniesmaczony, na co znowu mnie pogłaskała. Jeszcze tylko chwila przy lustrze i wyszła. Nasłuchiwałem, jak jej kroki powoli nikną na klatce schodowej. Zwykle biegłem do okna w sypialni, żeby wyjrzeć przez rolety i upewnić się, czy przeżyła podróż windą. Nie ufałem tym urządzeniom. Miałem nieprzyjemność kilkakrotnie z nich korzystać i za każdym razem czułem się tak, jakby w moim żołądku znalazł się kamień. Wyjątkowo niemiłe i niekomfortowe doznanie. Jestem przekonany, że nadmierne zaufanie do wind kiedyś się dla kogoś bardzo źle skończy. Oby tylko tym kimś nie była Ala, ani tym bardziej ja. Dzisiaj jednak nie pobiegłem do okna w sypialni. Ponownie zrzuciłem na podłogę koperty z rachunkami, pacnąłem łapką w tę grubą, brązową i znów ją powąchałem. Oprócz wcześniejszych aromatów poczułem coś jeszcze. Dyskretną woń cygar. Kojarzyłem ten zapach z mojego pierwszego domu, który Ala nie wiedzieć czemu nazywa hodowlą. Tak, ta koperta jest zdecydowanie bardzo intrygująca. Rozdział drugi. Duma i zakłaczenie. Krem z zielonych warzyw, muśnięty obłoczkiem śmietany, aromatyczne placuszki z cukinii, z pire ziemniaczanym i surówka z tartej marchewki, najsłodszej, jaką można było dostać na pobliskim bazarku. A do tego na deser domowa szarlotka przed podaniem podgrzana przez chwilę w piekarniku, żeby kulka lodów waniliowych roztopiła się na kruszące. Same obrzydlistwa! Ala miała szczęście, że dała mi do wylizania wieczko od pudełka śmietany, bo chyba z żalu musiałbym pójść spać w szuflacie z jej rajstopami. A oboje wiemy, że moja ukochana tego nie lubi. W końcu przyszedł on. Aż mnie zemdliło na jego widok. Najchętniej pozbyłbym się kłaczka w pobliżu jego butów, ale żal mi było niedawno skonsumowanej śmietany. Ciągle czułem jej smak w pyszczku. Na wszelki wypadek, by zniechęcić do odrażającego indywiduum, nie popełnić jednak tego wielkiego błędu, poszedłem do sypialni. Musiałem ochłonąć. Położyłem się na łóżku Ali, a dokładnie na poduszce, której nie używała, a na której czasem spał on. Może nie powinienem głośno o tym wspominać, bo takie czyny nie są odpowiednie dla kota o moim pochodzeniu, ale ufam, że tego nikomu nie zdradzicie. Kiedy się umościłem na poduszce, to puściłem bąka w poduszkę, rzecz jasna. Nie wiem, ile spałem. Zbliżała się jesień, więc szybko się ściemniało. Obudził mnie bardzo głośny brzdęk. Zaalarmowany nietypowym odgłosem, zerwałem się na równe łapki. Przez chwilę stałem nieruchomo i czekałem, aż moje serce przestanie tłuc się jak szalone w piersi. W końcu nie byłem już młodzieniaszkiem. Muszę o siebie dbać. Potem pognałem do kuchni, gdzie zostawiłem swoją ukochaną. Na szczęście nic jej się nie stało. Opierała się plecami o lodówkę. Na jej twarzy niedowierzanie mieszało się ze złością. Czerwona, jedwabna sukienka, którą włożyła, ponieważ nie kupiła nic lepszego, wymięła się od siedzenia. Faktycznie. Nie robiła teraz zbyt dobrego wrażenia. Ali było najwyraźniej wszystko jedno, bo nerwowo miętoliła w dłoni fałdę materiału. W życiu tego nie wyprasuję. Nie skłamię, jeśli powiem, że atmosfera w kuchni była gęstsza od śmietany 36. Frankfurt? Wycedziła moja ukochana. Że kiełbaski? Frankfurterki? Gdzie? Nabrałem głęboko powietrza, ale nie poczułem ich nęcącego mięsnego zapachu. Do mojego nosa dotarł tylko aromat roztapiających się lodów waniliowych i ciepłej szarlotki. No cóż, lodami nie wzgardzę, chociaż przyznam bez bicia, że wolałbym frankfurterki.
Miałem ci o tym powiedzieć już tydzień temu, powiedział Witek, napychając się szarlotką.
Ja tymczasem wreszcie zobaczyłem, co mnie obudziło. Na podłodze leżał rozbity kieliszek, a czerwona plama rozlewała się po białej terakocie. Zerknąłem na Witka, który właśnie popijał wino.
Czyli to musiał być kieliszek Ali.
Wyjeżdżasz i to najprawdopodobniej na zawsze, powiedziała ze ściśniętym gardłem. To miała być ta twoja wielka niespodzianka, którą mi od dawna zapowiadałeś?
Przestałem na moment wylizywać łapkę i przeanalizowałem spokojnie to, co właśnie usłyszałem. Dla mnie to bardzo duża niespodzianka. Znakomicie, że się go pozbywamy z naszego życia. Trzeba to uczcić.
Tak, a co myślałaś?
Dopił wino i zerknął tęsknie na butelkę stojącą w pobliżu Ali. Zignorowała jego niemą prośbę.
Myślałam, że kupiłeś pierścionek i mi się wreszcie oświadczysz. Po jej słowach zapadła cisza. Witek otwierał usta jak wigilijny karp, który kona w wannie z powodu braku tlenu.
Przyznam szczerze, że mnie także zmroziło. Nie wyobrażam sobie, że on mógłby z nami zamieszkać na stałe, że musiałbym go widywać codziennie, że jadłby z nami wszystkie posiłki, siedziałby z nami na kanapie, kiedy oglądamy telewizję, a co gorsza, spałby w naszym łóżku. Bo jeśli on spałby w naszym łóżku, to gdzie spałbym ja? Przecież gdy on nocuje, to zawsze mnie wyrzuca, bo przeszkadza mu, że na niego patrzę.
Alu, wydusił w końcu Witek. Naprawdę nie wiem, skąd ten pomysł przyszedł ci do głowy.
Wypuściła ze świstem powietrze przez zaciśnięte zęby. Może stąd, że spotykamy się od 5 lat? Co tydzień się u mnie stołujesz, chodzę z tobą do łóżka, jeżdżę z tobą do twoich rodziców na święta? Wyliczała, zginając kolejne palce.
O, tak. Te święta zawsze były solą w moim oku. Nie mogła mnie ze sobą zabierać, bo rodzice Witka mieli skórzane kanapy.
Pchi, raz je podrapałem i od razu wielkie halo.
I tak były brzydkie i śmierdzące. Już dawno powinni je wymienić. Poza tym nie mogłem towarzyszyć Ali z powodu Karmelka. Psa rodziców Witka. W zasadzie trudno nazwać psem to dziwne, jazgocące coś. Był 2 razy mniejszy ode mnie. Przypominał mysz. Chyba żaden kot by się nie powstrzymał. Trochę go poturbowałem raz czy drugi. Przecież się wylizał. A mogłem zadusić, Przez to musiałem zostawać na święta u mamy Ali, babci Basi. Chociaż właściwe stwierdzenie musiałem jest krzywdzące. Babcia Basia jest kochana. Co prawda ma alergię na moją sierść i zapłakuje się prawie na śmierć, kiedy śpimy razem w łóżku, ale mnie ubóstwia.
No. I zawsze częstuje mnie wędliną ze swoich kanapek.
Tak więc, po głębszym zastanowieniu, to jednak lubię jeździć do niej na święta. Nagle poczułem żal, że najwyraźniej te dobre czasy dobiegły końca.
Witek milczał. Chyba nie wiedział, co powiedzieć.
— No, masz coś do powiedzenia? — wykrzyknęła Ala.
— Ja? Szczerze mówiąc, to nie.
Wskoczyłem na kuchenny blat i zacząłem wylizywać swoje klejnoty rodzinne. Spojrzenie Witka mimowolnie skierowało się w moją stronę. Nie dziwię się jego fascynacji. On zdecydowanie nie ma jaj, skoro nawet nie umie odpowiedzieć mojej ukochanej. Wysyłałem w jego stronę tyle niemej pogardy, ile tylko potrafiłem z siebie wykrzesać.
I co teraz? Wyobrażasz sobie, że będziemy kontynuowali nasz związek na odległość? Zapytała.
Myślałem, że się ucieszysz.
Ucieszę się? Z czego? No, powiedz mi, z czego? Z tego, że mój chłopak oświadcza mi, że wyjeżdża za tydzień do Niemiec i najprawdopodobniej już stamtąd nie wróci? Czy może z tego, że w jego tępym, małym muszczku nawet przez chwilę nie zakiełkował pomysł, żeby mnie ze sobą zabrać?
Zaprzestałem toalety. Przemowa Ali wygrywała z moją niemą pogardą.
Mówiłaś, że nie chcesz wyjeżdżać, bo masz tu mamę, usiłował się bronić. Ale zaproponować mogłeś, wycedziła. Chyba trochę przesadzasz.
Wynoś się.
Słucham?
Wynoś się, mówię!
Głos Ali zadrżał niebezpiecznie.
A Alutku?
Nie alutkuj mi tu teraz! Czym prędzej wybiegłem z kuchni. Tak, jak się spodziewałem, niebawem dobiegł mnie brzęk szkła. Moja ukochana jest artystyczną duszą. Czy ten tępak spodziewał się, że zdoła się powstrzymać przed rzuceniem talerzem? Zatrzymałem się w pół kroku. Kolejny brzdęk rozdarł ciszę.
Ciekawe, czy rzuciła już talerzem z szarlotką?
Nie obraziłbym się za kilka liźnięć lodów waniliowych?
Naprawdę nie wiem, skąd przyszedł ci do głowy pomysł, że się oświadczę.
Witek zgrywał obrażonego. Jeszcze miał siłę pyskować. Najprawdopodobniej żaden z talerzy nie trafił bezpośrednio w niego.
Usiadłem na szafce tuż obok porannej poczty. Ala stanęła w drzwiach kuchni. Jej lekko poskręcane, bardzo gęste i grube blond włosy upadły na plecy, gdy misterna fryzura się rozpadła. Duży biust falował, kiedy oddychała gwałtownie. Moja kochana, moja walkiria, wyglądała, jakby miała się zaraz rzucić z gołymi pięściami na swojego byłego apsztyfikanta.
Oby go zadusiła. Karmelka biorę potem na siebie.
Wynoś się i nie wracaj. Nie zamierzam wracać.
Witek obraził się na dobre. Włożył eleganckie zamszowe półbuty i od razu skrzywił się z niesmakiem. W jednym był kłaczek w śmietanie, a w drugim zawartość mojego pęcherza. Niestety kłaczka nie starczyło na oba buty. Musiałem improwizować.
Nasikał mi do butów,
poskarżył się. Ala zdawała się go nie słyszeć. Gdzieś zniknęła ta cała jej piękna agresja. Jej miejsce zajęła rozpacz.
Ja cię kocham, a ty...
Miau!
Poczułem, że muszę to przerwać. Lepiej, żeby nie kończyła. To skandal!
Witek pokręcił głową i wyszedł. Drzwi wejściowe do naszego królestwa trzasnęły. Nagle Ala zaczęła płakać. Nawet mnie zrobiło się przykro. Oczywiście nie ze względu na zerwanie z Witkiem. No to akurat napawało mnie niezmierną radością. Było mi smutno, bo Ala płakała. Nie lubię, kiedy jest smutna. Na dodatek zawsze wtedy robi się mokra na twarzy i chce się przytulać. A słone łzy nie są najlepszą odżywką dla mojego srebrnego, mięciutkiego futerka. Zniknęła w kuchni. Usłyszałem, jak otwiera szafkę i wyciąga kieliszek. Po chwili dotarł do mnie odgłos nalewania. Spojrzałem na listy, na których usadziłem swój zgrabny zadek. Miałknąłem. Bez reakcji.
Miałknąłem jeszcze raz.
Nadal nic. Zrzuciłem na podłogę zalegającą korespondencję, a na dokładkę jeszcze pęk kluczy z metalowym brelokiem w kształcie kota. Brzdęk wreszcie wywabił Ale z kuchni.
Lord, przestań!
Zawołała zirytowana. Aż mi się sierść na grzbiecie zjeżyła.
Przecież nie robię nic złego. Pomagam.
No, zobacz. Proszę cię, zobacz. Ta koperta jest bardzo interesująca.
Moja ukochana odstawiła kieliszek wypełniony po brzegi czerwonym winem i schyliła się po rozrzucone listy.
Podniosła się z wysiłkiem.
Przez chwilę ważyła korespondencję w dłoni. W końcu głośno westchnęła, złapała kieliszek i ruszyła z powrotem do salonu. Szybko pognałem za nią. Usiadła na kanapie i zaczęła po kolei otwierać koperty.
Nie mogłem wytrzymać z ekscytacji.
Jak na złość list, który chciałem poznać, znajdował się na spodzie sterty umów, rachunków i reklam.
Na szczęście Ala dotarła do brązowej koperty.
Jednak zamiast ją od razu otworzyć, zważyła ją w dłoniach i westchnęła.
Wiesz, co to jest, mój koteczku?
Zapytała i położyła kopertę na niskim stoliku kawowym tuż obok mnie.
Niestety nie wiem, a ty nie chcesz otworzyć.
Ala wstała i poszła do kuchni. Usłyszałem, jak znowu napełniła kieliszek alkoholem. Pusta butelka zadzwoniła o dno kosza na śmieci.
Chyba dopiero teraz jej się przypomniało, że zostawiła na stole porzucone talerze, a na podłodze odłamki kieliszka, którym w emocjach rzuciła o terakotę.
Zaczęła zamiatać. Jednostajny szur zmiotki doprowadzało mnie do szału.
Nie doczekam się! Najwyraźniej nie będzie mi dane poznać sekret drogiej koperty.
Zdążyłem usnąć na stole, zanim wróciła. Kiedy wreszcie ponownie zasiadła na kanapie, uchyliłem jedno z moich bursztynowych ślepi i posłałem jej pełne pretensji spojrzenie.
Nawet nie zauważyła. Przebrała się już w piżamę, a włosy związała na czubku głowy w, jak to sama nazywała, bałaganiarski węzeł.
Ziewnąłem i przeciągnąłem się.
Strzeliło mi w kilku stawach. Starość, nie radość.
Pewnie powinienem się więcej ruszać. No cóż, może jutro. Albo pojutrze.
Ala postawiła na stole miseczkę z roztapiającymi się lodami. Liznąłem kilka razy na próbę. Była już chyba w dobrym humorze, bo mnie nie skrzyczała. Już straciłem nadzieję, ale sięgnęła w końcu po kopertę.
To list, szepnęła do siebie.
Skoczyłem na kanapę i przytuliłem się do jej uda. Zniknęła woń perfum, który mi skropiła się specjalnie dla Witka. Został tylko zapach mydła i jej skóry.
Najlepszy zapach.
Czasami, kiedy długo nie wracała do domu, wskakiwałem do łóżka i przytulałem się do jej poduszki albo do piżamy. Dużo lepiej mi się wtedy spało. Udawałem, że nieprzerwanie jest obok mnie.
Rozerwała papier. Koperta wylądowała na podłodze. Ala rozprostowała złożone kartki. Było ich bardzo dużo.
Mruknęła zaskoczona.
Czyżby? Co?
Kotku, wygląda na to, że się dostałam.
Ale gdzie?
Moja ukochana zaczęła się śmiać jak szalona. Po jej twarzy pociekły łzy. Zdumiało mnie to tak, że nie wiedziałem, jak powinienem się zachować.
Zgłosiłam się dla żartu. Nie sądziłam, że się zakwalifikuję. Przecież Witek miał mi się oświadczyć. Nie mogłabym wyjechać na kilka miesięcy i go zostawić. To byłoby nieludzkie. Zakochani tak nie robią.
Coraz mniej z tego rozumiałem. Pozwoliłem jej się bezmyślnie głaskać po głowie, bo chyba bardzo tego potrzebowała.
— To konkurs, lordzie! — wyjaśniła.
— A wygraliśmy?
— Jest taki człowiek, bardzo bogaty.
— O, zaczyna się dobrze.
— Mieszka w okazałej rezydencji i bardzo interesuje się sztuką.
Chociaż to chyba za mało powiedziane.
Sztuka to całe jego życie. Był marszandem, handlował obrazami głównie za granicą.
Wyznam, że trochę się wyłączyłem. Nie za bardzo interesują mnie życiorysy obcych.
Dużo ludzi go nie lubi. Podejrzewają, że po wojnie kradł i wywoził z Polski dzieła sztuki za granicę.
Kto go wie? Pewnie nawet to robił. Przecież wszyscy chcieli się szybko wzbogacić.
To może my coś zaczniemy kraść, skoro to tak świetnie działa?
Przydałoby nam się trochę gotówki, moja droga.
Od końca wojny wiele dzieł sztuki wciąż znajdowało się na liście zaginionych, choćby dzieła Kossaka, Malczewskiego, a nawet Rafaela. Nie wiadomo, co się z nimi stało. Albo zostały zniszczone, albo ktoś je ukradł dla zagranicznych pasjonatów sztuki. Być może to był nawet on. Nazywa się Stefan Śmietański.
Śmietana. Znaczy, że jemy. Przebudziłem się nagle ze stuporu, w który wpadłem, kiedy mówiła o jakichś marszczonkach.
A może marszandach?
Jeden burek.
Nie ma dzieci ani żadnych bliskich krewnych, mówiła dalej, przeglądając dokumenty. Na stole wylądowało pismo z wielkim napisem gratulacje. Postanowił, że stworzy specjalne stypendium, a w zasadzie konkurs. Zwycięzca zostanie jego spadkobiercą. Artyści musieli przysłać mu swoje prace, a do tego krótką informację o własnym dorobku. On miał wybrać 10 osób, które zaprosi do swojej rezydencji. Zacząłem wylizywać łapkę. Trochę się pogubiłem. To znaczy, że już dostaliśmy tę jego fortunę zbitą na kradzieży, czy jeszcze nie?
Jestem jedną z tych 10 osób. Powiem ci, lordzie, że zupełnie się tego nie spodziewałam. Przecież jestem tylko ilustratorką książek dla dzieci. No, żadna ze mnie artystka. W ogóle nie powinnam była wysyłać swoich prac.
A mgliście sobie. Przypominałem teraz, że faktycznie pół roku temu pakowała niemal w histerii kilkanaście płócien, które się poniewierały po naszym mieszkaniu od niepamiętnych czasów. Jedno bardziej depresyjne i przytłaczające od drugiego. Nigdy ich nie lubiłem. Myślałem, że idą na śmietnik. Zdecydowanie wolałem, jak rysowała małe kotki i króliczki. To było słodkie i takie optymistyczne. A tamte obrazy przepełniał... ból. Malowała je po śmierci ojca. Zdołała przelać na płótna całą swoją depresję. Dopiero po skończeniu ostatniego, 12 obrazu, moja kochana Ala wróciła do żywych. Jeśli jednak te 12 szkaractw miałoby nam zapewnić majątek i godną nas rezydencję, to nie mam nic przeciwko. Możemy je nawet powiesić w holu albo w garażu na nasze zabytkowe auta.
Och, a czy będziemy mieć służącego o imieniu Jan?
Zawsze chciałem mieć Jana. Przydałby się nam. Alu, nie musiałabyś wtedy sama zamiatać.
Zaraz. Dopiero teraz to do mnie dotarło. Skoro jesteś jedną z 10 osób, to znaczy, że jeszcze nie dostaliśmy spadku, tak?
To bardzo, bardzo zła wiadomość.
Zupełnie zapomniałam o tym konkursie. Westchnęła ciężko. Po pierwsze, nie sądziłam, że się zakwalifikuję, a po drugie, myślałam, że Witek mi się oświadczy.
Wtedy wyjazd na kilka miesięcy do rezydencji Śmietańskiego byłby nie fair wobec niego.
No cóż, aktualnie mogę się o to nie martwić.
Witek Śmietek. Parsknąłem zniecierpliwiony. Pytanie brzmi raczej, co powinniśmy zrobić, żeby wyślizgać innych artystów ze spadku?
Jestem przekonany, że pan Stefan będzie zachwycony Alą i mną.
Na pewno rozpozna w nas koneserów sztuki godnych jego majątku. Nie można wprawdzie wykluczyć, że poza nami znajdzie się tam co najmniej jeden równie silny gracz. Trzeba się go będzie wtedy pozbyć albo chociaż nasiusiać mu do farb.
Jestem gotów się poświęcić.
Muszę tam zadzwonić. Ala wzięła do ręki list z gratulacjami.
Mam nadzieję, że nie będą mieli nic przeciwko i pozwolą mi cię zabrać ze sobą.
Plany ewentualnego morderstwa natychmiast wyparowały mi z głowy.
Ale jak to? Mogą mnie nie chcieć? Mnie?
Rozdział 3. Moje wielkie kocie wakacje. Zadupie. Kompletne zadupie.
Jeśli chcecie znać moje zdanie.
Na razie oglądałem posiadłość pana Śmietańskiego zza krat więzienia, to znaczy transportera dla kotów. Nie zrobiła na mnie piorunującego wrażenia. Dom, a w zasadzie dworek, był całkiem uroczy, przyznaję, choć nie wyglądał jak typowy dwór polski z jednym piętrem i strychem. Wiem doskonale, jak wyglądają takie dworki, bo Ala zawsze fantazjowała, że kiedyś moglibyśmy w czymś takim zamieszkać i często je malowała. Podobno jakiś jej znajomy, Tadeusz z Soplicowa, takowy posiadał. To chyba daleki znajomy, bo nigdy go nie odwiedziliśmy. Chociaż może to i dobrze. Podobno jakąś telimenę oblazły u niego mrówki. Nie lubię mrówek. Są bardzo twarde i gorzkie. Na dodatek potrafią ugryźć w język. Dworek Śmietańskiego bardziej przypominał stare poniemieckie budowle. Był dość rozległy, cały murowany, miał piętro i strych. Od głównej bryły budynku odchodziły na boki dwa ciut niższe skrzydła. Okna przebijały dach w kilku miejscach. Mieścił chyba całkiem sporo pokoi. Nad głównym wejściem znajdował się prostokątny balkon, po którego bokach, aż do samej ziemi, schodziły drewniane pergole z krzewami róż. Niemniej dworek zdecydowanie wymagał odnowienia. Jak na kogoś, kto lubi malarstwo i kontakt z farbami, to właściciel pojęcia nie miał o regularnym odmalowywaniu elewacji. No, trzeba mu jednak przyznać, że teren dookoła posiadłości był zadbany. Do budynku prowadziła pełna dziur i kolejny prawie 5-kilometrowa szutrowa droga przez las, który należał do majątku. Ala coś tam szemrała o odśnieżaniu, ale puściłem to mimo swoich spiczastych uszu. Przecież od odśnieżania będziemy mieli Jana. Jan na pewno wchodzi w skład spadku. Bez Jana spadek się nie liczy. Mimo zaniedbanego dojazdu do domu, trawnik był równo przycięty, a drzewa rosły w rozsądnych odległościach, przynajmniej w niewielkim parku w bezpośrednim sąsiedztwie domu. Nigdzie nie widziałem żadnych kwiatów, chociaż to może dlatego, że był już późny październik. Za posiadłością stała stodoła przerobiona na olbrzymi garaż. Tam, co prawda, jeszcze nie zajrzeliśmy, ale na pewno stały w niej same zabytkowe auta, warte grube miliony. Innych budynków nie widziałem, bo dworek wszystko zasłaniał. Tak, zdecydowanie to dom na naszym poziomie. Nie mogę się doczekać, kiedy zamieszkamy w nim na stałe. Zezowałem przez kratkę w transporterze, usiłując jak najlepiej przyjrzeć się przeciwnikom mojej ukochanej. Długo się przygotowywaliśmy do przyjazdu. Przez ostatnie 2 miesiące Ala codziennie malowała jak szalona. Mam wrażenie, że oboje non-stop byliśmy odurzeni zapachem benzyny i terpentyny. Poza swoimi ulubionymi akwarelami próbowała wszystkiego, co tylko mogło zwiększyć naszą szansę na wygraną. Ja oczywiście też nie próżnowałem. Pomagałem, jak mogłem, a dokładniej mówiąc, nie przeszkadzałem i schodziłem jej z drogi, kiedy biegała w amoku po mieszkaniu. Nie zabrała ze sobą żadnych prac. Taki był wymóg pana Śmietańskiego. Uczestnicy konkursu mogli wziąć ze sobą tylko pędzle i materiały, z których tworzą, do tego po jednej walizce z rzeczami osobistymi. W drodze wyjątku pozwolono Ali zabrać mnie ze sobą, a jakiejś innej dziewczynie wydano zgodę na przywiezienie papugi. Całe szczęście. Nie wyobrażam sobie, że ten konkurs mógłby mnie ominąć. Poza tym jestem mojej ukochanej bezwzględnie potrzebny. Beze mnie jej zdrowie psychiczne jest zagrożone. Jeszcze mocniej wbiłem pyszczek w metalową kratkę. Tak, wreszcie dostrzegłem klatkę przykrytą aksamitem. Kobieta, która ją trzymała, swoją drogą sama przypominała papugę. Niechlujne dredy na jej głowie, które wyglądały na niemyte od wieków, ufarbowano we wszystkie kolory tęczy. Utkwiłem spojrzenie w klatce.
Niestety na nic się to nie zdało, bo narzutka skutecznie zasłaniała zawartość. Ciekawe, jak smakuje papuga. Jadałem często pasztety z indyka i kurczaka dla kotów. Czy papuga smakowała podobnie? Bardzo mnie to zafrapowało. Mam nadzieję, że będzie mi dane się o tym jak najszybciej przekonać. Dzień dobry, proszę o uwagę. Niespodziewany krzyk mnie wystraszył. Podskoczyłem w transporterze, przez co Ala o mało co mnie nie upuściła. Cii, lord, spokojnie, syknęła. Ależ ja jestem całkowicie spokojny. Przecież to nie ja krzyczałem. Na dziedzińcu, przed dębowymi, podwójnymi drzwiami wejściowymi stanął stary, ale bardzo wysoki i bardzo mocno umięśniony mężczyzna. Przypominał byłego boksera, któremu ktoś wielokrotnie złamał nos. I żuchwę. I lewą kość jarzmową. I oczodół. A raczej oba oczodoły. Miał też podejrzanie asymetryczne małżowiny uszne. Jedna wyglądała, jakby została przez kogoś nadgryziona. Mówiąc krótko, straszny facet. Dodatkowo jego twarz była bardzo głęboko pobrużdżona i jakaś taka pożółkła. Moja Ala też miała już pierwsze zmarszczki, które doprowadzały ją do histerii niemal każdego ranka, ale to były zmarszczki od częstego uśmiechania. Zmarszczki mężczyzny nijak nie pokrywały się z bruzdami, które pojawiły się na jego twarzy, kiedy się do nas uśmiechnął. A uśmiechnął się nieszczerze. Jak chciałbym zauważyć. Ponadto zademonstrował nam też okrutne wręcz braki w uzębieniu. Nie miał kłów. W obu tych miejscach ziały czarne dziury. Jak on rozszarpuje mięso? Czyżby był weganininem? Wanieninem? No, tym dziwnym człowiekiem, który nie je mięsa, czego ja zupełnie nie rozumiem. Ale zakazana morda. Rozległ się gdzieś za naszymi plecami teatralny szept. Chyba dotarł do ponurego mężczyzny, bo zmierzył nas ostrym spojrzeniem czarnych oczu, od którego nawet ja poczułem dreszcze na plecach. — Nazywam się Jan Kowalski — oświadczył eksbokser ochrypłym głosem. Przyznaję szczerze, że przez chwilę nie mogłem się pozbierać. — To jest Jan? Myślałem, że Janowie są zwykle bardziej, no cóż, dystyngowani. Sądziłem, że nasz Jan będzie miał równo przycięty wąsik, ulizane na żel włosy i cały czas będzie chodził w liberii, a ten Jan miał na sobie brudną dżinsową kurtkę, szary podkoszulek i burę spodnie, które od wieków nie widziały pralki.
Ale macie zwracać się do mnie, proszę pana, dodał. Ewentualnie panie Janie.
W tłumie przebiegł szmer przyciszonych głosów. Chyba wszyscy byli równie jak ja zniesmaczeni jego wyglądem. Za przeproszeniem, ale on nijak nie pasował do rezydencji pełnej dzieł sztuki.
Jestem tu dozorcą, a nie waszym służącym.
Splunął na chodnik obok siebie.
Jak czegoś będziecie potrzebować z miasta, to sami macie sobie tam pojechać. Ja jeżdżę tam raz w tygodniu, w piątki, odebrać zakupy. Mogę ze sobą zabrać maksymalnie 3 osoby, ale nie będę na was czekał. Jak zdążycie załatwić swoje sprawunki, kiedy będę odbierał zamówienie, to zabiorę was z powrotem. Jeśli nie, to będziecie szli 30 kilometrów na piechotę. Tu nie jeżdżą żadne autobusy.
O tym to akurat się już z Alą przekonaliśmy. Nie mamy samochodu. Koleżanka Ali podwiozła nas na przystanek PKS-u. Poza mną moja ukochana zabrała sztalugi, farby, pędzle i inne niezbędne jej narzędzia. Śmietański niby zapewniał w liście, że wszystko będzie na miejscu, ale obawiała się, że nie będzie jej wygodnie pracować na obcym sprzęcie. Jazda PKS-em do najprzyjemniejszych nie należała. zwłaszcza z taką ilością bagażu. Ala jest wysoka, ma bardzo długie nogi, ledwie jej się mieściły między fotelami. A przecież jeszcze musiała trzymać na kolanach moje więzienie z jakże cenną zawartością. Znaczy mną. Jest mi trochę głupio, bo nie uprzyjemniłem jej naszej podróży. Przez cały czas miauczałem. No ale co mogę na to poradzić? Boję się pojazdów. Jest w nich strasznie głośno. Poza tym nasz sąsiad śmierdział cebulą. Miałem nadzieję, że jeśli będę nieznośny, to się przesiądzie. Skąd miałem wiedzieć, że miejsca są numerowane i że nie wolno ich zmieniać? PKS przyjechał do sąsiedniego miasteczka. Potem zaczęły się schody. Okazało się, że nie mamy jak dostać się do dworku Śmietańskiego. Stalibyśmy nadal jak ostatnie sieroty na przystanku, gdyby niewielki, rudy i brodaty facet, który zatrzymał samochód i spytał, czy może nam jakoś pomóc. Wielce podejrzane, jeśli chcecie znać moje zdanie. Od razu pomyślałem, że to musi być jakiś zboczeniec albo morderca. Miał półciężarówkę. Z tyłu, na otwartej pace, stała przywiązana do drewnianej burty samochodu koza. Łaciata. Białoruda. Na moje oko niezbyt inteligentna, a na pewno przerażająca. Miała dziwne oczy z poziomymi źrenicami. Każdy kot przecież wie, że pionowe źrenice są normalne, nie? Poziome są dziwne. Patrzyła się na nas kompletnie bezmyślnie i cały czas coś przeżuwała. Gdy otworzyła szerzej paszczękę, okazało się, że międli czapkę z daszkiem. No szalona, bez dwóch zdań. Kierowca także nie wzbudził mojego zaufania. I to wcale nie dlatego, że był rudy jak jego koza. Nawet przewożenie tego nieszczęsnego zwierzęcia mnie nie zdziwiło. Najbardziej się zaniepokoiłem, gdy dostrzegłem, że miał na bokach auta napisane weterynarz Robert. Jak nic, jakiś zboczeniec. Albo, co gorsza, prawdziwy weterynarz. No, tyle dobrego, że podwiózł nas i wszystkie nasze graty. Niestety byłem tą jazdą tak zdenerwowany, że nie potrafiłem skupić się na jego rozmowie z Alą. Wiem tylko, że Ala wysiadła w wyśmienitym nastroju i z podejrzanie zaczerwienionymi policzkami. Może też zaniepokoiły ją oczy tej kozy?